Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Pozwolę sobie przeczytać fragment Ewangelii z świętego Łukasza, 9 rozdział, wersety 51-62. Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłać przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by mu przygotować pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj chciałbym kilka słów właśnie powiedzieć, nawiązać do dzisiejszej Ewangelii, zatem pójściem za Chrystusem. Bardzo ciekawe, bo ja w ogóle z innej perspektywy staram się na to patrzeć, szczególnie to słowo zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Bardzo ciekawe jest to określenie i często spotyka się z dużym niezrozumieniem. Natomiast zaczniemy od samego początku. Mamy tutaj ludzi, którzy w jakiś sposób chcieli pójść za Jezusem. I pierwszy mówi oczywiście, że pójdę za tobą, dokądkolwiek się nawet udasz. I Jezus bardzo ciekawie mu pokazuje pewną rzeczywistość. Mówi: nawet lisy mają nory. Ptaki podniebne mają gniazda. Niektórzy ojcowie w ogóle ten opis ptaków podniebnych, które mają gniazda, porównują do małżeństwa, że wspólnie zaczynają mieszkać w domu. Natomiast ten, który będzie naśladował Chrystusa, tak naprawdę nie ma swojego miejsca. Wiecie, chrześcijanie to są ludzie, którzy mieszkają wszędzie. I ja od razu to porównuję do mnie, czyli do mnie jako kapłana, że faktycznie jako wikariusz jestem przyzwyczajony do tego, że zmieniam miejsce zamieszkania co jakiś czas, że zmieniam parafię, że w żadnym miejscu nie zostaję na stałe. Pewnie zmieni się to trochę z perspektywy tego, jak kiedyś będę proboszczem, aczkolwiek faktycznie jest coś takiego, że jestem na jednej parafii, akurat byłem 2 lata, człowiek trochę się zdąży przyzwyczaić i już wie, że zmienia miejsce. To nie jest przecież mój dom. Jestem tam na chwilę, buduję więź ze wspólnotą, wszędzie głoszę tego samego Chrystusa. Na drugiej parafii byłem 5 lat, też z automatu w jakiś sposób człowiek się zżył z osobami, które tam były. Teraz jestem na 3. parafii, zostałem na razie na 2. rok, czy będę 3, 5, 10, 20, to już nie ma znaczenia. Natomiast faktycznie jest coś takiego, że ja nie mam domu, ponieważ jadąc na przykład do domu rodzinnego, faktycznie nie patrzę już na to jako dom rodzinny, bo to nie jest mój dom. Ja tam mieszkałem kiedyś, poza domem tak naprawdę jestem już 10 lat, więc inaczej się człowiek czuje. Kiedy na przykład jestem w domu rodzinnym, to na przykład mówię rodzicom już, że nie, że wracam na parafię, tylko mówię: a, jadę do domu, nawet na tym się łapię. Czyli to miejsce, w którym obecnie mieszkam, mówię, że to jest mój dom. Ale faktycznie mam świadomość tego, że dom jest teraz, za rok mogę mieć już inne. Czyli faktycznie Syn Człowieczy wprost powiedział tutaj: Ten, który będzie chciał naśladować Chrystusa, nie będzie miał swojego miejsca. Ktoś może nawet powiedzieć, no tak, no ale księża sobie nieraz mogą kupić swoje mieszkanie. No ale to tak nie jest to samo. No to może kiedyś na starość. A tak to zmienia sobie przecież co chwilę miejsce. I ja nie mówię tego z kategorii narzekania czy jakiegoś obciążenia. Zupełnie mi to nie przeszkadza. To jest wolność, ponieważ wszędzie jest Chrystus, a ja chcę po prostu pójść tam, gdzie On mnie pośle. To jest pierwsze wrażenie, pierwsza takie treść, która się pojawia. Druga, bardzo cenna tutaj, zostaw grzebanie umarłym, grzebanie ich umarłych. Są dwa rodzaje śmierci. To myślę, że ma duże znaczenie. Pierwszy rodzaj śmierci to oczywiście ten fizyczny, gdzie faktycznie należy pochować ciało człowieka. Nawet prawo polskie to weryfikuje i dba o to. Faktycznie jak najbardziej to jest coś, co jest należne. Ale mamy jeszcze śmierć duchową. I myślę, że to też jest istotne, żeby w taki sposób na to spojrzeć. Śmierć duchowa. Czyli na przykład pozwól mi pójść pogrzebać mojego ojca. Można spojrzeć na to z takiej perspektywy. Ojciec jest na przykład człowiekiem niewierzącym. Jest człowiekiem takim, który i tak nie zrozumie twojej decyzji. Czyli jeżeli będziesz na serio chciał pójść za Chrystusem, on cię nie zrozumie. To samo mogą być znajomi, to samo mogą być przyjaciele, to samo mogła być na przykład, niech będzie miłość twojego życia, a dostałeś jednak powołanie od Pana Boga. Ci ludzie nieraz są już umarli za życia. I Jezus wprost to pokazywał. Kto nie przyjmuje mojego ciała, w nim już nie ma życia. Pismo Święte mówi, masz imię, które mówi, że żyjesz, a już jesteś umarły. Czyli bywają takie momenty, w których faktycznie ktoś już nie żyje. Więc zostawić umarłym grzebanie ich umarłych. Ty, jeżeli będziesz faktycznie oglądał się na to wszystko, a nie będziesz miał odwagi pójść za swoim powołaniem, za to, co Pan Bóg ci proponuje i na serio naśladować Jezusa Chrystusa w tym, jak On żył, praktykować cnoty, przyjmować sakramenty, no to jesteś biedny, jeżeli za tym nie będziesz chciał pójść. Często jest tak na przykład, to też dostrzegam, że opinia drugiego człowieka. Niektórzy mają autentyczne powołanie, czyli powołanie na przykład do kapłaństwa, a jednocześnie boją się powiedzieć o tym znajomym, bo znajomi nieraz będą odciągali od tej decyzji, mówiąc, a słuchaj, masz tyle innych możliwości, a po co ci to? I jest jakiś taki wstyd, żeby za tym pójść. Tak jak na przykład, żeby też pokazać, nawet rodzice nieraz, to za chwilkę też nawiążę nieco bardziej, ale rodzice nawet jak chcieliby się pochwalić swoim synem wśród znajomych, wśród nawet obcych ludzi, no inaczej brzmi, jakby powiedzieli, no mój syn to jest lekarzem, albo mój syn jest prawnikiem, albo mój syn pracuje w IT, zarabia tyle i tyle. A jeżeli powiedziałby ktoś, no mój syn jest księdzem, no to raczej spotkałoby się w większości przypadków z niezrozumieniem. Było pytanie mu, a na co mu to, a po co to, albo zaraz by się wątek gdzieś tam skończył, prawda, bo nagle nie byłoby o czym rozmawiać. No bo większość społeczeństwa jest przecież niewierząca. No to ksiądz kojarzy im się w ogóle z jakimś takim kosmitą nieraz. Więc to też jest takie ciekawe zjawisko. I ten ostatni przypadek, który tutaj jest pokazany, czyli Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlaczego tak mocno Jezus tutaj zareagował? I powiedział, nie. Nie idź się żegnać w domu. Powiedział wręcz, że nie nadajesz się do Królestwa Bożego, jeżeli masz takie myślenie. Jak posłuchałem sobie różnych historii kleryków, tych, którzy szli do seminarium, to były bardzo różne historie. Bardzo różne. Były oczywiście takie domy, że rodzice ucieszyli się, że ktoś zdecydował się na drogę kapłaństwa. Byli tacy rodzice, którzy jednak byli bardzo zamartwieni, i mówili, a może jeszcze zmienisz zdanie, a może jeszcze spróbowałbyś jakiegoś innego życia, a może na studia najpierw pójdź, skończysz studia, podejmiesz pracę, może później się zastanowisz i tak dalej. Czyli tacy, którzy nie do końca rozumieli, co to jest powołanie. Byli tacy rodzice, którzy wręcz powiedzieli, słuchaj, jeżeli pójdziesz do seminarium, to już nie masz możliwości powrotu do domu. Nie wpuszczę cię do domu. Byli tacy rodzice, którzy szantażowali. Byli tacy rodzice, którzy mówili: jesteś jedynakiem, nie pozwalam ci pójść do seminarium. Jesteś moim dzieckiem i to wszystko, ten dom, to mieszkanie, te bloki, działki, które mamy, mają być dla ciebie, tylko nie idź do seminarium. I to jest w ogóle bardzo ciekawe myślenie. Czyli, że czasami w zasadzie 3 z 4 przypadków, które omówiłem, oprócz tego pierwszego, to były sytuacje, gdy rodzice odciągali dziecko od tej decyzji. Czyli kiedy dziecko poszłoby się pożegnać, może byłaby taka sytuacja, w której okazałoby się, że dziecko zmieni zdanie, bo jednak ufa rodzicom, rodzice mogą tego nie rozumieć. I to oczywiście nie jest teraz takie namawianie, masz powołanie, to nie mów o tym rodzicom, ani się z nimi nie żegnaj. Chodzi o pewien sposób myślenia. Rodzice często mogą też tego nie zrozumieć. Ja mam przyjaciół księży, którzy mówili tak, że przez pierwsze 3-4 lata nieraz wiedzieli, że atmosfera w domu jest tak ciężka. Kiedy wstąpiłem do seminarium, tak mówili właśnie ci przyjaciele, że nie wiedzieliśmy, czy możemy pojechać do domu. Nie, bo nie wiedziemy, czy będziemy wpuszczeni do tego domu, do tego stopnia. Dopiero po jakimś czasie rodzice zmieniali zdanie, czyli brak wsparcia z jakiejkolwiek strony. Świat nie zrozumie, znajomi nie zrozumieją, nieraz rodzice nie zrozumieją, czyli takie pójście za Chrystusem niejednokrotnie wiąże się faktycznie z taką samotnością. Czyli lisy mają nory, ptaki podniebne mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma głowy, gdzie by mógł oprzeć. Jeszcze na przykład dalej, żeby kontynuować to myślenie. Kiedyś pamiętam, jak na parafii zadałem takie pytanie parafianom. To była akurat ta parafia, gdzie byłem 5 lat, już byłem dosyć mocno zżyty też z osobami, które przychodziły na mszę świętą, bo miałem konkretne godziny w niedzielę, prawie zawsze te same. W związku z tym osoby, które słuchały, też wiedziały, jaki mam styl mówienia, czego można też po mnie oczekiwać mniej więcej i tak dalej, i tak dalej. No i zadałem takie pytanie, czy ufacie Panu Bogu, że Pan Bóg chce dla waszych dzieci jak najlepiej? To była parafia młoda, praktycznie sami młodzi rodzice z młodymi dziećmi, 1, 2, 3 dzieci. No i przez podniesienie ręki prosiłem, żeby mi odpowiedzieli, więc na pytanie było, czy ufacie? Prawie wszyscy od razu podnieśli wysoko rękę do góry. Jako odpowiedź tak, ufamy Panu Bogu, że chce dla nas dobrze. Chce dobrze dla naszych dzieci i wybierze im najlepszą drogę i tak ich poprowadzi, żeby dzieci były zbawione. Dalej zadałem drugie pytanie. A jeżeli na przykład jedno z waszych dzieci miałoby powołanie do zakonu klauzurowego i to o takiej formule, w której wiecie, że już nie będziecie mieli możliwości odwiedzenia tego dziecka, dziecko nawet nie przyjedzie na was pogrzeb. Mało tego, wszystko co macie, już nie oddacie temu dziecku, bo on tego nie będzie potrzebował. Czy nadal ufacie, że kiedy Pan Bóg dałby taką propozycję, czy mielibyście problem, żeby to dziecko posłać? Z błogosławieństwem powiedzieć, dziecko moje, idź, odkrywaj wolę Pana Boga. Czy raczej byłby opór? I myślę, że już byłoby coraz ciężej. Okazało się faktycznie wtedy, jak tam konkretnie zadałem pytanie, że 3/4 jeszcze powiedziałoby, tak, myślę, że śmiało dzieci mogą pójść do zakonu klauzurowego. I później zadałem takie trzecie pytanie. Dobrze, wiemy już, że ufacie Panu Bogu, że chce lepiej dla waszych dzieci. Oddalibyście jedno dziecko. A gdyby wszystkie wasze dzieci, wszystkie, które macie, otrzymało powołanie do zakonu klauzurowego, kto bez problemu by te dzieci puścił? I okazało się, że z całego kościoła ludzi, którzy w teorii ufają Panu Bogu, którzy puściliby jedno dziecko, kiedy okazało się, że nie wszystkie dzieci musiałyby pójść, z całego kościoła, wtedy na mszy było około 900 osób, tylko jedna rodzina podniosła rękę. Jedna. To pokazuje taką rozbieżność między ufaniem w teorii, a ufaniem w praktyce. Mało tego, jak na przykład modlisz się o powołania, to czy modlisz się także o powołanie do kapłaństwa na przykład dla twojego dziecka, czy tak w teorii się modlisz, żeby gdzieś tam księża byli? Zmuszam do myślenia. Pokazuje pewien trop. I właśnie w taki sposób trzeba gdzieś tam na to patrzeć. Ludzie nie zrozumieją, czym jest powołanie, którzy tego też nie doświadczyli. Tak jak ja jako ksiądz nieraz nie zrozumiem, jak to jest wychowywać dziecko, bo przecież tego nie doświadczyłem. Mam inny sposób wychowywania dzieci na przykład, bo to nie są moje dzieci. Inaczej mogę patrzeć, inaczej mogę wymagać na pewne rzeczy. Słucham mnóstwo historii rodziców, którzy też przeżywają na przykład, jak to dziecko wychowywać, ale nadal jestem teoretykiem. Mogę być dobrym, skutecznym teoretykiem, ale cały czas teoretykiem. To jest mniej więcej tak jak lekarz, który jest na przykład chory, który jest chory i przychodzi do niego ktoś z tą chorobą, inaczej będzie rozmawiał z chorym, a inaczej, kiedy on nie doświadcza tych chorób. Co nie zmienia faktu, że się przecież zna na tym, zna się, ale nadal jest teoretykiem w tym wszystkim, i praktycznie potrafi doradzić, co trzeba zrobić. Jak na przykład ktoś doświadczył śmierci bliskiego, na przykład rodzica, to inaczej już będzie reagował, kiedy ktoś przeżywa to, że rodzic umarł, a inaczej, kiedy nie doświadczył tej śmierci. I to samo jest tutaj. Inaczej będą patrzyły osoby, które nie doświadczyły powołania, a inaczej te, które się z tym zmagały. Kiedyś obiecałem wam, że opowiem historię mojego powołania, więc jak najbardziej, ja to mam z tyłu głowy, pamiętam i jeszcze nie jestem gotowy. Oczywiście mam to wszystko poukładane w głowie, ale tam jest tyle też tam takich szczegółów ważnych dla mnie rzeczy. Nie chcę, żeby ktoś czuł się skrępowany, prawda, moją historią powołania. Czy to moi znajomi, czy moi rodzice, czy miłość mojego życia wtedy i tak dalej, jak to mówiłem. Więc też nie chciałbym, żeby ktoś czuł się obciążony tą treścią, więc myślę, że jeszcze trochę poczekam. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Proszę, przemyślcie sobie to, co powiedziałem. Napiszcie też w komentarzach, jak wy się zapatrujecie na to wszystko, czy to słowo w jakiś sposób wam pomaga też spojrzeć z nieco innej perspektywy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.